Kanada odpowiada na rozporządzenie Donalda Trumpa, krótkie oświadczenie Justina Trudeau. Wzrasta liczba wykonanych znieczuleń wewnątrzoponowych przy porodach w Wielkopolsce. Płaci za nie NFZ. W faktach także powietrze z metra, które trafi do sieci ciepłowniczej. Taki pomysł wprost ze stolicy. A na początek ważne informacje dla kierowców w województwie lubuskim. Zablokowana jest krajowa 22 w miejscowości Krasowiec na trasie Gorzów Wielkopolski i Kostrzyn nad Odrą. Osobówka zderzyła się z koparką, jedna osoba zginęła. Premier Kanady na razie krótko odpowiada na podpisane przez Donalda Trumpa rozporządzenie nakładające wysokie cła na import towarów z Kanady, Meksyku i Chin. Justin Trudeau napisał na portalu X: spotkałem się dziś z premierami i naszym gabinetem, a wkrótce będę rozmawiał z prezydentem Meksyku. Nie chcieliśmy tego, ale Kanada jest przygotowana. Jeszcze dziś wieczorem zwrócę się do Kanadyjczyków, napisał Trudeau. Przypomnę, rozporządzenie przewiduje nałożenie 25% ceł na towary z Kanady, Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych oraz dodatkowych 10% ceł na towary z Chin, głosi komunikat Białego Domu. Nowe stawki wejdą w życie w najbliższy wtorek. Z 70 do blisko 800 wzrosła liczba wykonywanych znieczuleń zewnątrzoponowych przy porodach w Wielkopolsce. To efekt nowych regulacji, dzięki którym szpitale dostają więcej pieniędzy na takie operacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany widać m.in. na największej porodówce w Poznaniu.
Wzrosła dlatego, że coraz większa jest świadomość wśród ciężarnych o łagodzeniu bólu porodowego, to po pierwsze. Po drugie, ta dostępność jest w tej chwili też większa. No jest to kwestia anestezjologów, ale to jest jak gdyby część jeszcze niewystarczające, jeżeli chodzi o kwestie anestezjologiczne, w sensie zatrudnieniu, niedobór anestezjologów. Oraz Narodowy Fundusz Zdrowia też uwarunkowuje jak gdyby wycenę porodów od ilości założonych znieczuleń zewnątrzoponowych.
Wyjaśnia Tomasz Piekarski z bloku porodowego kliniki przy ulicy Polnej w Poznaniu. Ciepło z metra ogrzeje warszawskie domy. Specjalny system ma odzyskiwać ciepłe powietrze, które dotychczas się marnowało. Jak taki system dokładnie ma działać, wyjaśni to nasz reporter Michał Krasoń.
W teorii to bardzo proste. Rozgrzane przez wagony metra, tarcie kół i wreszcie samych pasażerów powietrze ma trafić do wentylacji, w której pompa ciepła jeszcze bardziej podniesie jego temperaturę, a później prosto do sieci ciepłowniczej i warszawskich domów.
Projekt metra został zgłoszony przez jednego z naszych pracowników w konkursie innowacyjności w 2021 roku. Oparł się na doświadczeniach, które sprawdził w Wielkiej Brytanii. W Londynie odzysk ciepła, który jest prowadzony, zasila w ciepło około 6 tysięcy mieszkań.
Powiedział mi Paweł Zbigniewski ze spółki Veolia Energia Warszawa. Pilotażowy program na stacji Bemowo ma ruszyć w ciągu 2 miesięcy. Jeśli takie rozwiązanie okaże się efektywne, do sieci ciepłowniczej będą podłączane kolejne stacje metra. Na tym jednak nie koniec. Veolia bada także możliwość odzyskiwania ciepła z serwerowni i kanalizacji.
Takiej oferty jeszcze nie było. Samorząd województwa łódzkiego proponuje pożyczki sięgające 5 milionów złotych na rozwój kultury i turystyki. Pieniądze można wykorzystać m.in. na zakup nowoczesnych technologii, podpowiada dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Katarzyna Kowalska.
Mogą to być na przykład turystyczne szlaki tematyczne w miastach czy poza nimi, udostępnianie czy tworzenie nowych usług turystycznych albo zagospodarowanie terenów na cele turystyczne. Jako element projektu możliwe do sfinansowania są wydatki związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do jego realizacji, z wykorzystaniem technologii IT, w szczególności dotyczące wspólnych systemów rezerwacji, organizacji lub transmisji wydarzeń, zakupu biletów, ale także konserwacja zabytków ruchomych lub zabytkowych muzealiów, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych oraz ich ochrona lub udostępnianie także przez proces digitalizacji.
Nabór wniosków prowadzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Oprocentowanie wynosi 2% bez dodatkowych opłat. Okres spłaty może sięgać nawet 10 lat. O pożyczki mogą starać się przedsiębiorcy, instytucje kultury, samorządy i ich jednostki, organizacje turystyczne, parki narodowe i krajobrazowe czy uczelnie. Zbigniew Ziobro był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Dziennikarz pytał byłego ministra sprawiedliwości m.in. o odczucia związane z grożącym mu 30-dniowym aresztem. Ma to związek z niestawieniem się Ziobry na wezwania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
Strachy na lachy. Naprawdę, jeżeli Donald Tusk i to towarzystwo myśli, że mnie przestraszy, to
Ale to nie Donald Tusk, tylko szefowa komisji, pani poseł Sroka.
Zresztą na nitkach ci ludzie chodzą, przecież nie sądzę, że to był ich pomysł, aby tak się dokonać autodestrukcji, kompromitacji, jak to widzieliśmy wczoraj na obrazkach.
No dobrze, ale
sądzę, że to było z kancelarii premiera, czy od Giertycha, który jest tym adwokat konsilieri Tuska. Najgłupszy pomysł, jaki mogli mieć. No i katastrofa wizerunkowa.
Ale decyzja jest. Komisji. Boi się pan tej perspektywy?
Nie, nie boję się w ogóle. Wie pan, strach nie powinien być cechą człowieka, który działa w polityce i walczy o Polskę, a to są moje motywacje. Bać się może Tusk i to całe towarzystwo, dlatego że oni popełniają liczne przestępstwa. Naprawdę, no, ja mówię zupełnie
uważa,
serio.
To pan jest winny.
Mówię, ale ja mówię, jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przez 10 lat byłem prokuratorem generalnym, więc jeżeli mówię o przestępstwach, to trochę się na tym znam. Oni popełnili liczne przestępstwa kryminalne. Jeśli przegrają władzę, trafią do więzień.
Panie ministrze, to może jeśli tak jest, to trzeba się zrzec immunitetu. Coś takiego zrobił premier Morawiecki i pan poseł Szczucki, minister Szczucki. Pan się też samodzielnie... Bo to
ale
zaraz, może być
ale
test na twardzieństwo.
Po pierwsze, ale dlaczego ja mam się zrzekać, ułatwiać przestępcom hasanie kosztem polskiego prawa?
Skoro czuje się pan niewinny.
Jeżeli, dobrze, ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny wydał rozstrzygnięcie, z którego wynika, że ta komisja jest nielegalna, jeżeli izba, wszystkie izby Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pani profesor Gersdorf wydał uchwałę, że wyrok wydany przez Trybunał, jeszcze nie opublikowany, jest już wiążący i przełomuje zasady niezawisłości, to co jest, jaki sąd jest ważniejszy? Sąd Najwyższy i wszyscy sędziowie, którzy podjęli uchwałę, czy jaki sąd okręgowy, który stanął na innym stanowisku? Jeżeli takie było też stanowisko profesora Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, kiedy nim jeszcze zarządzał, że wyrok wydany, bo wydaje jaki wyrok, jest już wiążący.
A ja niejednokrotnie słyszę opinie prawników, dlaczego... którzy mówią, że ten Trybunał był nielegalny,
ja
i to jest w ogóle to samo,
ja
to jest nie wyrok jakiś...
Ale ja się powołuję na wyroki czy uchwały sędziów, których nie może podejrzewać o sympatię w stosunku do mnie. Takie jest orzecznictwo, takie są też wykładnie w komentarzach konstytucjonalistów. W związku z tym, jeżeli pan oczekuje, że ja będę w czymkolwiek pomagał bandytom,
nie, ja tylko pytam,
którzy na przykład nie napadną na mój dom, no to daję przykład. Zapewniam panu, że ja zrobię wszystko, aby utrudnić im ich działania, a potem doprowadzić do więzienia. I tak samo z Donaldem Tuskiem i całą tą grupą. Ja uważam ich za ludzi, którzy popełniają przestępstwa, nie tylko działania nielegalne.
Ja rozumiem, tylko wie pan co? Takie pytanie, które pewnie połowę Polaków zadaje. Co z prawem, tak? Równością wobec prawa. Akurat wy jesteście tym ugrupowaniem, które no, prawo miało i sprawiedliwość na sztandarach wypisane. Przeciętny Polak, gdyby się spóźnił, nie przyszedł czterokrotnie przed takie gremium jak komisja śledcza, no to wiadomo, że miałby po prostu od razu karę.
Panie redaktorze, nie ma takiego gremium.
Pan się stawia ponad prawem.
Ale nie ma takiego gremium, jak jest komisja śledcza. Była ona, owszem, do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, który 10 września zdelegalizował tą komisję. Gdybym ja uznał, że ona jest, ta pseudokomisja, to znaczy, że uznałbym, tylko, że mogę lekceważyć wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
Tylko połowa Sejmu uważa inaczej. Są prawnicy, profesorowie prawa, którzy uważają inaczej.
To, że Donald Tusk uważał, że można dwie pani, które zostały zatrzymane, aresztowane niewinnie z Ministerstwa Sprawiedliwości, rozbierać do naga przez mężczyzn, to jest sprzeczne z nie tylko prawem, ale prawem polskim, międzynarodowym, kazać im się załatwiać w toalecie na oczach mężczyzn, że to było upokarzać, to był gwałt psychiczny. Czy on wyciągnął jakieś konsekwencje z ludzi, którzy to robili?
Wiem, ja się zgadzam. No zaraz, czas się żyje o takich rzeczach.
To, na to się tym należy zgadzać. Trzeba przeciwko temu protestować, trzeba z tym walczyć. I to, co oni zrobili tym kobietom, to zrobili księdzu Olszewskiemu, że kazali mu pić z butelki, które inni sikali, a później sikać do tej butelki.
Dobrze.
Przecież to jest
nie
prawo.
Na temat. Ja pytam
nie,
o wczorajsze posiedzenie.
To jest temat łamania prawa. To jest tak, jak przejęli telewizję uchwałą, łamiąc ustawę publiczną. Teraz wczoraj złożyłem zawiadomienie na Donalda Tuska, policję, w nocy o drugiej nocy, dlatego, że nęka moich sąsiadów. Mnie Donald Tusk może posłać.
Ale to nie Donald Tusk pana nęka
no zaraz, ale czyja jest
widział
ta telewizja? Jest to telewizja reżimowa, trzy wielkie wozy transmisyjne pod dom. Wie pan, ile to kosztuje? Telewizja w likwidacji ponoć.
No, wiem, one, bo pracowałem tak, że nie wiem, to jest duży koszt. Ale po to jest telewizja.
Spokojni ludzie, są przestraszeni, przerażeni, co się będzie działo i to kosztuje.
Ale to nie Donald Tusk stał, tylko
no, ale
reporterzy
Donald
jacyś,
Tusk tak? Wydaje, to jest na, tak samo komisja śledcza na nitce od kancelarii
panie
ci ludzie przedziałają.
Spytam pana jako ministra sprawiedliwości, co z równością wobec prawa? Bo Polacy mogą czuć się po prostu oszukani.
Wyraża się w tym, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem, że Sąd Najwyższy jest też sądem i nie może być tak, że Tusk wychodzi i kiedy sąd rozstrzyga, że prokurator krajowy jest Dariusz Barski, mówi, że to nie jest wyrok i to nie są sędziowie, że jeżeli...
Akurat Tusk przed komisją Amber Gold się stawił.
Ale przepraszam, przyjechał. Ale to była komisja, która była zdelegalizowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie? A ja panu podam inny przykład. Kiedy Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował komisję bankową, ja to uszanowałem. chociaż nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował Komisję Pegasusa, oni tego nie szanują, mówią, że tego wyroku nie ma. I nie ma na to zgody. A panie, poza tym, panie rektorze, ja specjalnie przyjechałem za granicę. Byłem tutaj, powiedziałem publicznie, że ja się nie stawię na nielegalną komisję, ale poddam się policji, poddaję się policji. Policja mi zatrzymała
to pozew. To po co pan się stawił przed komisją nielegalną? Uwiarygodnił pan
nie,
w ten sposób.
Ja się nie stawiłem przed komisją dobrowolnie, tylko powiedziałem, że przyjechałem do Warszawy po to, aby uniemożliwić manipulację i propagandę, że ja się czegokolwiek obawiam, jeżeli chodzi o fakty związane z Pegasusem. Byłem gotowy wcześniej z nimi skonfrontować. Przyjechałem do Sejmu, właśnie z policją grzecznie i czekałem, żeby mnie wpuścili. A pani Sroka wydała polecenie strażnicy marszałkowskiej, żeby mnie trzymać, zresztą bezprawnie, po to, żeby mnie wszedł na
wczoraj kancelaria Sejmu wydał komunikat, że nikt nikogo nie trzymał. Wszystko było zgodne z procedurami, bez żadnego opóźnienia.
Jest tam takie zaprzeczenie, że nikt nikogo nie trzymał. Dostałem informację, są świadkami policjanci, będzie postępowanie. Ja nie mam do straży marszałkowskiej pretensji, bo straż była bardzo uprzejma.
Kancelaria zapewnia bez zwłoki i zgodnie z procedurą.
A zgodnie z procedurą, to znaczy... To zależy, co rozumieć przez zgodnie z procedurą. Przyszedł do mnie przedstawiciel Straży Marszałkowskiej. Są na to świadkowie w postaci choćby policjantów, którzy tam byli obecni. Będzie postępowanie karne w tej sprawie. I poinformował, że jest mu bardzo przykro, cytuję, ale on nie może mnie na razie wpuścić, bo jest 5 minut, mam jeszcze zaczekać. Ja jestem posłem, byłem człowiekiem wolnym, ale no tak, wie pan, już regułamano prawo w stosunku do mnie, że ja po prostu zaczekam. A po czym dowiedziałem się, że komisja ucieka w tym czasie i boi się ze mną spotkać.
Normalny człowiek, taki jak ja, gdybym miał stanąć jako świadek, to pewnie byłby w kajdanach doprowadzony, tak? Ja bym się nawet bał
spóźnić. Jako świadek?
A pan stoi ponad prawem. Pan robi kpinę z państwa w ten sposób.
W ramach prawa. Stoi na gruncie orzeczeń Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego i nie pozwolę, że w sposób przestępny przejmowane również władze Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego, bo to, co zrobił z prokuratorem Barskim, wyrzucono legalnego prokuratora krajowego, to samo zrobiono z prezesami Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Muszę jeszcze wrócić
nie ma na to mojej zgody.
Komisji.
Będę bronił prawa, tak samo jak mam prawo bronić się przed przestępcą, jestem zwolennikiem szerokiego prawa do obrony koniecznej. Moje prawo do obrony koniecznej będzie wyrazem oporu biernego wobec nielegalnych działań.
Panu pytanie. To ja też obiecałem słuchaczom o 8, że zamienię się trochę rolami i postaram się zadać te pytania, które wczoraj mogły paść. Posłuchajmy naszego gościa z wtorku, pana posła Brejzę, co on ma do pana, jakie pytania chciałby zadać.
Pytałbym go, dlaczego pozwalał na... Przecież to z jego upoważnienia Święczkowski kierował wnioski na nielegalne narzędzie przeciwko ludziom niewinnym. Dlaczego fałszowane były wnioski? Dlaczego preparowane były materiały w postępowaniach? Dlaczego niszczona była płyta? Dlaczego niszczone były też dowody? Fałszowane były dowody w wielu postępowaniach? Tych pytań byłaby cała masa.
Narracja polityczna, kłamstwa pana Brejzy, to jest wiarygodny człowiek pana zdaniem. Urzędniczki w urzędzie, którym zarządzał jego ojciec, prezydent podejrzewam Wrocławia, zeznały, że wykorzystywał swój urząd i pieniądze podatnika do tego, by prowadzić hejt wobec swoich przeciwników politycznych. To jest defraudacja pieniędzy. Było prowadzone w tym kierunku postępowanie, były dowody. Ja oczywiście w tym osobiście nie brałem udziału, ale jestem przekonany, że wszystkie decyzje były legalne i tak uważał też sąd.
A Brejza mówi, że właśnie nielegalne, że fałszowano to wszystko.
A od Brejza może mówić również, że leci na Marsa w tej
chwili. Dobrze, to poseł Wilper, z którym rozmawiałem, mówi tak, że ta urzędniczka, o której pan mówi, była tylko pretekstem po to, żeby właśnie założyć podsłuch na Brejzę, który był szefem sztabu i podsłuchiwać jego, co ma do powiedzenia,
ale jeżeli
konkurenta politycznego.
Jeżeli urzędnicy złożą zeznania wskazujące na to, że ktoś defrauduje publiczne pieniądze, to znaczy, że on jest jakimś ważnym politykiem, to znaczy, że prokuratura ma zamknąć na to oczy, udawać, że tego nie ma, no co mieli zrobić funkcjonariusze CBA, prokuratura i sąd?
Do rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą będziemy tej nocy w Faktach jeszcze wracać.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.